Kochani, otwórzmy Księgę Objawienia, rozdział 15, będziemy dzisiaj czytać. I wierzę, że posuniemy się troszeczkę naprzód, że Pan też nam coś przez te słowo do nas przemówi. 15 rozdział Księgi Objawienia, czytamy od wiersza pierwszego. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny. Siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem, jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. A potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa, i wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i od mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag, siedmiu aniołów. Bracia i siostry, wkraczamy dalej w kwestię wydarzeń czasów ostatecznych. Księgę Objawienia możemy tylko i wyłącznie zrozumieć, jeśli pamiętamy, że wszystkie rozdziały, które tutaj są zawarte, od rozdziału 4 do rozdziału 22, opisują tylko i wyłącznie ostateczny okres ucisku. A więc opisują okres 7 lat ucisku przed przyjściem Chrystusa. Jeśli to będziemy pamiętać, dobrze zinterpretujemy i dobrze zrozumiemy Księgę Objawienia. Kochani, apostoł Jan po tym, co zobaczył w rozdziale 14, mówi, że widzi inny znak na niebie, wielki i dziwny. Pamiętacie, że trzy znaki na niebie zobaczył Jan, tak? To jest trzeci znak. Pierwszy to była niewiasta, pamiętacie z rozdziału 12, która była otoczona gwiazdami, słońcem i księżycem. Potem zobaczył inny znak węża, tak? Smoka, przepraszam, na niebie. I to jest trzeci znak, który Jan widzi. I on mówi, że ten znak jest wielki i dziwny. I ten znak, w tym znaku Jan widzi siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. A więc najpierw Jan widzi ten znak. Jeszcze się nic nie dzieje, ale Jan już widzi to, co ma nadejść. I zobaczcie, tu jest mowa o ostatnich plagach, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. To znaczy, że użyte słowo ostatnie plagi odnosi się również do pieczęci, tak, które otwierał Pan Jezus ze zwoju, siedem pieczęci. Później było siedem. Wiem, że była długa przerwa. Siedem trąb, tak? Siedmiu aniołów trąbiło. I teraz ostatnia plaga to jest siedem złotych czasz. A więc ostatnia plaga może się odnosić, że to, co było wcześniej, też możemy nazwać plagami. I zobaczcie, na tych siedmiu ostatnich plagach zakończy się, dopełni się gniew Boży nad ziemią. I zobaczcie, dalej Jan widzi morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. Bracia i siostry, zobaczcie, że Księga Objawienia nie odnosi się w żadnym wypadku do Kościoła jako całości. Zauważyliście? Że Księga Objawienia odnosi się głównie do zbawionych z wielkiego okresu ucisku. I tutaj jest mowa również o tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad kim? Nad bestią, tak? Jego posągiem i liczbą imienia jego. Ci stali. I zobaczcie, tu jest mowa o tylko tych, którzy zwyciężyli. A więc Jan dalej widzi to, można by było powiedzieć, że to jest ta sama wizja, którą Jan widzi w 7 rozdziale. Przypomnijmy ją sobie, bo ona jest bardzo ważna. Zobaczcie, tutaj Jan widzi tak, 7 rozdział, wiersz 9. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. I zobaczcie, kiedy jeden ze starców pyta się, któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? Wiersz 14 mówi, i rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. A więc i w rozdziale 7 i dalej ten tłum był dalej widoczny również w innych rozdziałach. I tutaj chodzi tylko i wyłącznie o tych, którzy zwyciężyli, którzy okazali się zwycięzcami w okresie wielkiego ucisku. Księga Objawienia nie wspomina o Kościele ogólnie, a więc o tych, którzy byli przed nami, tak? O tych, którzy byli 100 lat temu i o tych może, którzy jeszcze przyjdą po nas. Tylko Księga Objawienia mówi o zwycięzcach z czasów wielkiego ucisku. Dlatego, że Księga Objawienia jest księgą proroczą i opisuje tylko i wyłącznie ostatnie wydarzenia przed przyjściem Chrystusa. To jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli. Bo czytając, ktoś kiedyś zauważył i powiedział tak, Księga Objawienia nic a nic nie mówi o pochwyceniu Kościoła. Zauważyliście to? Nie ma w Księdze Objawienia takiego pojęcia jak pochwycenie Kościoła, tak bezpośrednio ukazane, a więc w tej historii wydarzeń. Dlatego, że Księga Objawienia nie jest księgą o pochwyceniu Kościoła, ale Księga Objawienia jest księgą o ostatnich 7 latach wielkiego ucisku i co będzie się w tym czasie działo. Na co powinni być ludzie przygotowani, którzy będą żyć w tym czasie. I zobaczcie, tu jest mowa o szklanym morzu, o szklistym morzu zmieszanym z ogniem. Pamiętacie, gdzie to szkliste morze już widzieliśmy? W 5 rozdziale widzieliśmy to szkliste morze, kiedy Jan widział tron, prawda? Kiedy widział Boga, który siedział na tronie i tam widział to szkliste morze. I powiedzieliśmy wtedy, że to szkliste morze jest symbolem boskości, czystości Boga, ale tutaj to szkliste morze jest zmieszane z ogniem. Co to może znaczyć? Ogień zawsze mówi o Bożym sądzie. A więc tutaj Jan widzi to, że przyjdzie Boży sąd i później widzi tych, którzy odnieśli zwycięstwo. I zobaczcie, i trzeci wiersz mówi, i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że ci, którzy okazali się zwycięzcami, zwyciężyli bestie, tak? Śpiewali pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Nie wydaje wam się to dziwne trochę? Mi się wydawało, jak czytałem Księgę Objawienia, ale zastanawiałem się, co to może znaczyć, że śpiewali pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Bracia i siostry, chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że Mojżesz i baranek obydwoje symbolizują Boże przymierze. Zgodzicie się z tym? Mojżesz jest reprezentantem przymierza zawartego na Górze Synaj, a baranek Jezus jest reprezentantem nowego przymierza zawartego w Jego krwi. Więcej, i Mojżesz, i Jezus zostali posłani jako wybawcy. Co Bóg powiedział do Mojżesza, kiedy posłał go do Egiptu? Pamiętacie? Wyprowadzisz mój lud z niewoli, tak? Mojżesz jako wybawca. I pamiętacie, jaka jest pierwsza obietnica w Nowym Testamencie związana z Jezusem? Pierwsza obietnica. Kto pamięta pierwszą obietnicę związaną z Jezusem w Nowym Testamencie? Tak. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział. Dwudziesty pierwszy wiersz. Oto anioł przychodzi do Józefa i mówi tak. Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I ta obietnica w wierszu 25. A urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od jego grzechów. Bracia i siostry, Mojżesz wybawił lud izraelski z niewoli, ale Jezus wybawił lud Boży od grzechu. I dlatego jest bardzo ciekawe, że tutaj, zobaczcie, na tym przykładzie widzimy, że pieśń Mojżesza i pieśń Baranka, widzimy kontynuację Bożego zbawienia. Widzicie to? Bóg nie przekreślił wydarzeń Starego Testamentu i powiedział, to co tam było, to już jest nieważne. Mojżesz już się nie liczy. Mojżesz już przeminął. Nie ma Mojżesza. Ale widzimy tutaj, że jest pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. W Starym Testamencie są dwa miejsca, gdzie opisana jest pieśń Mojżesza. Jeden raz czytaliśmy już tą pieśń, 32 rozdział, chyba to jest 5 Księgi Mojżeszowej, pamiętacie? Kiedy omawialiśmy list do Rzymian, kiedyś tam. I pierwsza pieśń Mojżesza jest zapisana po tym, jak naród izraelski przeszedł przez morze i później morze się z powrotem powróciło na swoje miejsce i wszyscy Egipcjanie utonęli. Tam też jest zapisana pieśń Mojżesza. I ta pieśń Mojżesza jest taką pieśnią, wiecie, i pieśń Baranka, i pieśń Mojżesza jest pieśnią chwały dla Bożego zbawienia. Bo Bóg, to co możemy o Bogu powiedzieć, kochani, to patrząc na Stary i Nowy Testament, nie chcecie słuchać, to jest to, że Bóg jest Zbawicielem. Że Bóg uwalnia, że Bóg daje nowe życie. I tutaj ci zbawieni wychwalają Boga i Jego cudowne dzieła. I zobaczcie, co oni śpiewają. Śpiewają o tym, że wielkie są i dziwne dzieła Boże. Bracia i siostry, któż z was może zrozumieć dzieła Boże? Bóg wiele razy jest nazwany, w stosunku do Boga wiele razy jest użyte to słowo dziwne. Ale to nie znaczy, że Bóg jest dziwny w tym sensie, co my myślimy, że jest dziwny. bo to słowo dziwne w naszym języku polskim może niekoniecznie oddaje. Ja bym powiedział, że tu bardziej trzeba by było powiedzieć zadziwiające, tak? Że my ludzie, kiedy oglądamy dzieła Boże, dziwimy się i mówimy, jak to jest możliwe, że Bóg potrafi takie rzeczy zrobić. One są wielkie i zadziwiające, te dzieła Boże. Kochani, ja myślę, że dalej w tej pieśni widzimy, że sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. To sprawiedliwe są drogi Twoje odnosi się do tego Bożego sądu, do tego Bożego gniewu, który musi spaść na świat. Bracia i siostry, my musimy jedną bardzo ważną rzecz zrozumieć. Wiecie jaką? Ja czasami przychodzą ludzie do mnie, do was i będą się dziwić i mówić, jak to jest możliwe, że Bóg dopuszcza takie czy inne rzeczy. Przecież jeśli Bóg jest miłością, to takie rzeczy nie mogą się wydarzyć. Ale wiecie, dlaczego my tak myślimy? Bo nasze myślenie zostało zdominowane przez humanizm. Humanizm, który mówi, że człowiek jest w centrum. To jest humanizm. Człowiek jest w centrum. I kiedy w naszym myśleniu człowiek jest w centrum, albo w myśleniu ludzi, którzy zadają nam pytania, to ci ludzie zawsze będą pytać, Bóg jest niesprawiedliwy, bo człowiek cierpiał. Czyli człowiek jest w centrum. Ale tak nie jest, kochani, że człowiek jest w centrum. To Bóg jest w centrum. To Bóg jest centrum, to Bóg jest początkiem, Bóg jest końcem, Bóg jest autorem tej księgi. Wiecie, o czym mówi ta księga tak naprawdę? Najwięcej, najbardziej? Biblia nie jest księgą historii zbawienia tak naprawdę. Biblia jest objawieniem Boga. Biblia mówi o Bogu, bo gdyby nie było Boga, nie byłoby Biblii. A więc głównym tematem Biblii jest sam Bóg. I to musimy rozumieć. Nie człowiek, ani nawet nie ta historia zbawienia względem człowieka, ale sam Bóg. I Bóg jest w centrum. My musimy zmienić nasze myślenie. Jeśli zrozumiemy, że Bóg jest w centrum, wtedy będziemy właściwie rozumieć Biblię, wtedy też właściwie zrozumiemy Boży sąd, wtedy też właściwie zrozumiemy wszystko, co będzie się działo w historii ludzkości. Nie wiem, pamiętam, że na jednej z konferencji, która była organizowana tutaj w Oświęcimiu, już nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku, ale 2 lata temu, albo 3 lata temu, był taki człowiek, który nazywał się David Paulson. David Paulson jest takim kaznodzieją starej daty, bym powiedział. On już ma około 80 lat, może trochę więcej. Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle, czy widzieliście go w ogóle, albo macie pojęcie, kto to jest. I David Paulson, pamiętam, tam pod namiotem przy hotelu tam powiedział tak, że Bóg bardziej kocha Bóg bardziej kocha świętość niż grzeszników. Pamiętacie to? I to był szok dla wielu ludzi. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg jest święty i On jest w centrum. To znaczy, że to ludzie mają dostosować się do Boga, a nie Bóg do ludzi. I to musimy rozumieć, bracia i siostry. I David Paulson powiedział dalej, a dowodem tego jest potop. Bóg zniszczył wszystkich ludzi. Dowodem na to, że Bóg bardziej kocha świętość niż człowieka, jest potop. Nie rozummy źle, bo jeśli będziemy rozumieć źle, pójdziemy w złym kierunku. Człowiek nigdy nie był w centrum. Bóg jest w centrum. I dlatego też ludzie, którzy śpiewają, że sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów. Sprawiedliwy jest Boży sąd, który nadejdzie. W ogóle wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe. Nam się może wydawać coś inaczej, ale Bóg nigdy, bracia i siostry, Bóg nigdy nie pogwałci swojej własnej natury, kim Bóg sam jest. To jest niemożliwe. Bóg zawsze będzie działał w zgodzie ze samym sobą. Biblia mówi, że Bóg się nie zmienia. Bóg jest cały czas taki sam, stały, niezmienny. I to musimy rozumieć. Bóg nie będzie robił wyjątków dla nikogo. Nieważne, kim jesteśmy, Biblia mówi, że Bóg nie ma względu na osoby. Bóg jest stały. Pamiętacie Dawida, pamiętacie Mojżesza nawet, który był tym pośrednikiem pierwszego przymierza. Bóg dla niego też nie zrobił wyjątku. Bóg powiedział mu, przemówisz do skały. A Mojżesz uderzył skałę. Był nieposłuszny i za to nieposłuszeństwo, pamiętacie, co Bóg mu powiedział? Nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Nie wejdziesz. Bóg nie robi wyjątków, bo my jesteśmy kimś. Bóg, musimy to rozumieć. Bóg jest stały, Bóg jest święty, sprawiedliwy, miłosierny, dobry i tak dalej. I zgodnie z tym, kim Bóg jest, Bóg działa. Czy to rozumiemy, czy nie? Ale dobrze jest, żebyśmy to rozumieli. Bo wtedy też, kiedy to rozumiemy, że człowiek nie jest w centrum, będziemy właściwie mieć właściwe nastawienie względem Boga w naszym życiu. Dalej. Z tego wynika wiersz 4. Z właściwego rozumienia Boga. Tak? Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Jeśli właściwie rozumiemy Boga i to, co Bóg do nas mówi w tej księdze, skutkiem ubocznym, albo inaczej powiedziałbym, owocem właściwego zrozumienia Boga będzie również bojaźń przed Bogiem. Jeśli niewłaściwie rozumiemy Boga, nie będzie w naszym sercu bojaźni do Boga. Ale jeśli właściwie zrozumiemy Boga, to nie chodzi o jakiś strach, paniczny, paraliżujący strach przed Bogiem. Nie o to chodzi. Ale o szacunek, dlatego że rozumiemy, że Bóg działa zgodnie ze swoją naturą i nie ma względu na osoby. I dalej jest powiedziane, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Jak wiele razy Biblia podkreśla, że wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe. Bóg sprawiedliwie rządzi, sprawiedliwie będzie sądził każdego człowieka i sprawiedliwie wykonuje też swoje wyroki i sprawiedliwy jest też Boży gniew. To też musimy rozumieć. I dalej Jan mówi w wierszu 5, a potem widziałem i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa i wyszło ze świątyni 7 aniołów mających 7 plag, odzianych w czyste lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z 4 postaci dała 7 aniołom 7 złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. Bracia i siostry, czytaliśmy na początku, że to są ostatnie plagi. A tutaj czytamy, że ci aniołowie niosą te czasze i one są pełne. Co to znaczy? To znaczy, że ten Boży ostateczny gniew, te ostatnie 7 plag, będzie najbardziej dotkliwe z tego wszystkiego, co już się wydarzyło. Pełne te czasze są gniewu Bożego. A więc ten gniew jest pełny, taki jak powinien być. Dalej, jest tutaj mowa o świątyni w niebie. Nie wiem, czy my zdajemy sobie z tego sprawę, że w niebie jest świątynia. Tak, myślę, że nie myślimy o tym tak codziennie, że tak to powiem. Ale pamiętacie, kiedyś było powiedziane, że to, co Bóg kazał zrobić Mojżeszowi, prawda? I te wszystkie przybory, i to wszystko, co miał zrobić, Arkę Przymierza i tak dalej. Pamiętacie, kiedy Mojżesz schodził z góry, Bóg powiedział do niego: bacz, abyś uczynił dokładnie według wzoru, który widziałeś na górze. Co to znaczy? To znaczy, że Mojżesz widział wzór. Co to znaczy tak naprawdę? Co Mojżesz widział? A może Bóg mu pokazał świątynię w niebie i Mojżesz ją zobaczył. Bacz, abyś wykonał wszystko według wzoru, jaki widziałeś na górze. A więc Mojżesz widział, Bóg mu pokazał. I tutaj jest mowa, że otwarła się w niebie świątynia. Zresztą list do Hebrajczyków, jak go czytamy, też tak wiele mówi na temat tego, że Pan Jezus wszedł do świątyni, tak? Nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, aby dokonać wiecznego odkupienia. A więc prawdopodobnie, i tak jest, te wszystkie wersety Biblii to potwierdzają, że w niebie jest świątynia. I ta świątynia ziemska była takim wzorem, bym powiedział, takim cieniem tej świątyni niebiańskiej. I zobaczcie, z tej świątyni wyszło 7 aniołów i to są troszeczkę inni aniołowie niż ci, których do tej pory spotkaliśmy w Księdze Objawienia. Spotkaliśmy różnych aniołów, jednego potężnego, tak? Innych aniołów, którzy również trąbili, ale ci aniołowie są, zobaczcie, ci aniołowie są opisani, jak byli ubrani. Czy to jest przypadek? Jak myślicie? Ja myślę, że nie. Nic w Biblii nie jest przypadkowe. Dlaczego ci aniołowie są ubrani w długie szaty? Odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. Pamiętacie, kto miał złoty pas wcześniej? Kogo Jan widział? Jezusa, tak? Który miał złoty pas. Jest bardzo ciekawe, bibliści różnie interpretują, kim jest tych 7 aniołów, ale ci aniołowie są bardzo podobnie ubrani do Jezusa. Co to może znaczyć? Że mają jakąś szczególną rolę, tak? Jakieś szczególne zadanie u Boga. Można by było powiedzieć, może to są tacy specjalni aniołowie, jakby ich nazwać. No, przygotowani. Zazwyczaj, kiedy czytamy Księgę Objawienia, to zazwyczaj byli to jacyś aniołowie przygotowani na ten czas, na tą godzinę, na to wydarzenie. A więc Bóg ma specjalnych aniołów do specjalnych misji i specjalnych zadań. Zobaczcie, jak różnorodny jest Bóg. To jest tak jak w kościele. Są specjalni ludzie do specjalnych zadań. Nie każdy robi to samo i nie każdy ma robić wszystko. Ale Bóg ma specjalnych aniołów do specjalnych zadań i powiem więcej, Bóg ma specjalnych ludzi do specjalnych zadań. Bóg ma ciebie i mnie do specjalnego zadania budowania Kościoła na tym świecie. Wiecie o tym? Ale jak cię zabraknie, to co? To pewna robota nie będzie wykonana, tak? Jak nas zabraknie. Jak wiecie, Bóg chce, żebyś to właśnie ty i ja wykonał swoją działkę w Królestwie Bożym. Swoją część, swoje przeznaczenie, to do czego zostaliśmy przeznaczeni. I zobaczcie, i tu jest powiedziane, i napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego. I nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się 7 plag 7 aniołów. O tym, że Bóg wypełniał świątynię swoją chwałą, to już czytaliśmy wiele razy. W Starym Testamencie też tak było. Pamiętacie, jak Salomon skończył świątynię i później się modlił i prosił Boga, aby jego obecność była cały czas w tej świątyni. Jest powiedziane, że chwała Boża wstąpiła do tej świątyni i ci kapłani, którzy tam usługiwali, nie mogli ustać na nogach. Tak, dlaczego? Dlaczego, kiedy Boża chwała wstępuje, trudno jest ustać na nogach? Jest na to wytłumaczenie bardzo proste. Dlatego, że chwała Boża, ta szekina, w ogóle ta szekina znaczy szata, ciężka szata, jakby ciężka zasłona, która wstępuje i spada na coś. A więc ta Boża obecność jest tak potężna i tak mocna, że człowiek jakby na twoje ramiona i na twoje, jakby to powiedzieć, na twoją osobę położono ciężką, bardzo ciężką szatę. I tak po prostu, tak to jest. Tak, to słowo, od tego słowa szekina, to słowo szekina mówi o takiej, o właśnie takiej ciężkiej, spadającej Bożej obecności i właśnie kapłani nie mogli ustać na nogach. Kochani, my dzisiaj spotykamy się z różnymi przejawami w Kościele, to tak na marginesie, bo już wspomniałem o tej szekinie. Wiecie co, ja powiem tak, jestem świadomy, że skoro są prawdziwe pieniądze, to są też fałszywe. Gdyby nie było prawdziwych, nie byłoby fałszywych. Co to znaczy? To znaczy, że są prawdziwe przejawy Ducha Świętego, tak? Ale są też fałszywe. Ja osobiście wierzę w to, że kiedy Boża obecność przychodzi, może się tak zdarzyć, że człowiek nie jest w stanie ustać na nogach. Może się tak zdarzyć. To jest możliwe. Dlatego, że Biblia też o tym mówi. Ale nie jestem za tym, aby cokolwiek, wiecie, aby Panu Bogu pomagać. To znaczy, jeżeli Duch Święty wstępuje, przychodzi i rzeczy dzieją się same, kiedy nikt nie pomaga, nikt nie musi pomagać. Wiecie, bo ja będąc w kościele spotkałem się już z różnymi rzeczami. Wiecie, byłem kiedyś na takim spotkaniu, to później wytniemy z tej Księgi Objawienia, to tam Grzegorz później zrobi, ale chcę wam opowiedzieć. Byłem kiedyś na takim spotkaniu, wiecie, i ci usługujący tam ludzie z przodu, no wszyscy podchodzili do modlitwy, no i co ktoś podszedł, no to się przewrócił, nie? No i tak wiecie, dziwne mi było, bo na mnie to nie działało. Nie? Na mnie to nie działało. Jakoś stałem twardo na nogach. Wiecie, i było coś takiego, że ci usługujący kładli te ręce na głowie i tak, wiecie, tak takim lekkim ruchem popychającym sprawiali ten upadek. O, tak bym to powiedział. I to jest to, czego po prostu, ja wierzę w to, że Boża moc może spaść na człowieka i on nie jest w stanie ustać na nogach. Takie coś może się zdarzyć. Ale jeżeli ludzie w tym pomagają, to już nie jest to. To już nie jest to, prawda? A więc bądźmy tutaj też uważni, bo różne rzeczy się słyszy, różne rzeczy się dzieją. Ale ogólnie nie bądźmy zamknięci też na przejawy Ducha Świętego i na rzeczy, które Bóg może uczynić. Tak naprawdę Bóg może uczynić wszystko. Tak? Wierzymy w to? Zobaczcie, osioł przemówił. Nie? I wiele innych rzeczy się działo w Biblii, o których czytamy, które Bóg czynił. A więc świątynia, Boża chwała, i nikt nie mógł wejść do tej świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. I teraz mamy 15 minut, spróbujemy sobie szybciutko te plagi opisać. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. Bracia i siostry, pierwsze pytanie. Kto mówił? I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni. Zobaczcie, że ten głos dochodził ze świątyni. Jak myślicie, kto mówił? No, myślę, że ktoś wydawał rozkaz, tak? A więc mógł to być Bóg Ojciec albo Jezus, tak? Tu jest wydany pewien rozkaz. Idźcie, wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. Gniew Boży i ziemia. Dwa bardzo ważne pojęcia. Bracia i siostry, zobaczymy, jak te czasze będą wylewane. Zobaczymy różnicę tego, co jest opisane w rozdziale 15, a w rozdziale 16. W rozdziale 15 widzimy tych, którzy zwyciężyli, stojących przed Bożym tronem, z harfami w rękach, wielbiących Boga, śpiewających pieśń, a tych, którzy oddali pokłon bestii albo przyjęli znamie na rękę, widzimy, że pierwsza plaga w wierszu drugim: i wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Zobaczcie, co się wydarzyło. Najpierw ci wszyscy ludzie, pamiętacie rozdział 12 i 13, a głównie 13, gdzie jest mowa o tym, jak ci wszyscy ludzie hołdują tą bestię, tak, a więc antychrysta, i mówiąc, któż jest jak bestia, któż może z nią walczyć, tak? Wszyscy, dzieją się cuda, widzimy proroka, który czyni cuda na oczach ludzi, nawet takie cuda, że obraz bestii przemówił. A więc dzieją się znaki i cuda i oto ludzie idą w podziwie za bestią, ale teraz zobaczcie, inni, którzy oddają chwałę Bogu, są zabijani. I zobaczcie różnicę, oto ci, którzy byli zabici, stoją przed Bożym tronem i mają harfy w swoich rękach i śpiewają, a ci, którzy oddawali pokłon bestii, na nich została wylana pierwsza plaga z ostatecznych 7 plag gniewu Bożego. Zobaczcie tą różnicę. Chcę, żebyśmy to zobaczyli, że warto jest służyć Bogu. Zobaczcie, jaki jest koniec tych, którzy służą Bogu. Stoją przed Bożym tronem, z harfami w rękach, jako zwycięzcy. A zobaczcie tych, którzy nie służą Bogu. Na nich jest wylany Boży gniew. Bardzo zauważyłem, kiedy studiujemy tą Księgę Objawienia, zauważyłem, że bardzo mocno Bóg potępia właśnie tych, którzy w czasach tych ostatecznych, w tych czasach ucisku będą przyjmować znamie bestii albo jej imię na swoją rękę lub czoło. Bardzo mocno, już czytaliśmy, że są oni męczeni, tak, w rozdziale, gdzie to czytaliśmy, chyba 14, tak? Tutaj czytaliśmy. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego. I tutaj o tym jest mowa, tak? Ten gniew Boży w postaci tych złośliwych wrzodów na ludziach, tych, którzy oddają pokłon posągowi, jest wylany. I nie tylko to, tu jest dalej powiedziane: i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w góry na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Dlaczego Bóg tak rygorystycznie obchodzi się w czasach ostatecznych z tymi, którzy przyjmą właśnie to znamie na swoją rękę i czoło? Ja myślę, jest jeden powód. Za tym wszystkim stoi diabeł. I tak naprawdę, pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział tak, w Ewangelii Jana czytamy taki werset: kto mnie czci, tak, ten czci i Ojca. Można by było powiedzieć, że kto we właściwy sposób odnosi się do Chrystusa, w taki sam właściwy sposób odnosi się do Ojca. Jest pewna zależność. I zobaczcie, powiedzieliśmy sobie, że Antychryst jest takim, w cudzysłowie, mesjaszem diabelskim, tak? Tym, którego diabeł ustanowi na ziemi. I można by było powiedzieć, że kto czci Antychrysta, idąc tym sposobem myślenia, tak naprawdę oddaje chwałę samemu diabłu. I dlatego tak rygorystycznie, tak mocno tu jest zaakcentowana ta kara dla tych, którzy idą za Antychrystem w Księdze Objawienia. Bracia i siostry, nie wiem, co to będą za wrzody, ale miałem kiedyś taki mały wrzód. Powiem szczerze, że bardzo boli. Nie, mieliście taką okazję kiedyś mieć takiego wrzoda gdziekolwiek? Ale tu jest mowa o odrażających i złośliwych wrzodach. To będzie nie wiem co. Nie wiem, co to będzie za rodzaj, ale no, nie będzie lekko. Dalej czytamy. Druga plaga, która się pojawi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego. I wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Pamiętacie, co wydarzyło się, kiedy był początek plag? Też wylało się na morze, ale tam jest mowa o czym? Pamiętacie? O 1/3 morza. Tak? A tu jest mowa o całym morzu. Niektórzy bibliści twierdzą, że i trąby, i czasze to jest jedno i to samo. Ale myślę, że patrząc na interpretację i na to, co się dzieje po trąbach i po czaszach, widzimy, że to są podobne te plagi, ale mimo wszystko są troszeczkę inne. Te ostateczne plagi, tak jak czytaliśmy, ostatnie plagi, 15 rozdział, wiersz 1, mają o wiele szerszy zakres niszczenia niż to, co działo się wcześniej. I te ostatnie plagi są bezpośrednio wylane przez Boga na ziemię przed przyjściem Chrystusa. Bezpośrednio już, to już będzie sam koniec wielkiego ucisku, dlatego że tutaj już panuje Antychryst, a on będzie panował tylko przez 3,5 roku, tak? A więc to jest już ostatni okres przez przyjściem Chrystusa. Więc dlatego śmiem twierdzić, że i tak myśleć, i tak interpretować, że te trąby i te czasze to są dwie różne rzeczy rozłożone w czasie. Zobaczcie, kiedy czytamy o tych plagach, to jest aż niewiarygodne. Umiecie sobie wyobrazić, że wszystkie morza zamienią się w krew i że wszystko, co jest w morzu, wyginie? Czy uświadamiamy sobie rozmiar tego wydarzenia? Ja myślę, że nawet gdyby się soła zamieniła w krew, to już byśmy byli zdziwieni, nie? Tak jak Nil wtedy w Egipcie. Ale tu jest mowa, zobaczcie, tu jest mowa o morzach, tak? I o wszystkich stworzeniach żyjących w morzu. Wiecie, ile tam jest ryb? Ile tam jest różnych żółwi, nie wiem, co jeszcze? Ośmiornic, co tam jeszcze żyje w morzu? Delfiny, rekiny. Wyobrażacie sobie skalę tego? Wierzymy w ogóle, że to, co tu jest napisane, że tak będzie? Wierzymy, że to jest Słowo Boże, tak? Popatrzcie, i teraz wracam do tego stwierdzenia, o którym Pan Jezus mówił, że nastanie taki ucisk, jakiego jeszcze nigdy nie było. I jeśli nie byłby skrócony ten czas, nie ocalałaby żadna istota. To jest bardzo ciekawe. Tak potężny w swoich wymiarach będzie to czas, te ostatnie 7 lat, że jeśli Bóg by nie skrócił tego czasu, jakoś, nie wiem jak Bóg ten czas skróci, bo jest proroctwo o 7 latach, tak? O 1 tygodniu w Księdze Daniela. Później jest mowa o 3,5 roku, 1260 dni. A więc to są liczby, które musimy brać dosłownie. A jednak Biblia mówi, że będzie skrócony ten czas. Może dzień będzie trwał krócej, nie wiem. Jakoś Bóg to skróci. Zobaczcie, znowu jest mowa o trzecim aniele, który wylał swoją czaszę na rzeki i źródła i przemieniły się również w krew. Nie tylko morza to dosięgnie, ale wszystkie rzeki i źródła. Możemy powiedzieć z całą pewnością, że pewnego dnia soła zamieni się w krew. I Wisła, i... tak? Na podstawie tego słowa. I dalej. Zobaczcie, co na to, co się wydarzyło, wiersz 5 mówi anioł wód. W ogóle wiedzieliście, że jest anioł wód? Anioł wód. Co to znaczy anioł wód? Jak byśmy to mogli zinterpretować? Że prawdopodobnie jest anioł, którego Bóg wyznaczył, aby trzymał strażę nad wodami, tak? Albo coś w tym stylu, no. I zobaczcie, ten anioł wód, a więc ten anioł, którego Bóg wyznaczył, żeby trzymał strażę nad wodami, mówi tak. Sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był święty, żeś taki wyrok wydał. Zobaczcie, i tu chcę wrócić do tej myśli, którą mieliśmy wcześniej. Sprawiedliwy Bóg. Zaraz zobaczymy, jak ludzie reagują na Boże plagi, tak? A jak reagują na nie aniołowie? Dlaczego jest taka różnica? Ta myśl wraca, człowiek w centrum, tak? Ale aniołowie znają Boga, rozumieją Boga. Jeśli anioł mówi, sprawiedliwe wydałeś wyroki, tak? Anioł rozumie, dlaczego Bóg tak zrobił, ale człowiek nie rozumie. I dlatego my bardzo często, ludzie bardzo często oskarżają Boga i mówią, Bóg coś zrobił, to było, jak on mógł do tego dopuścić? Jak on mógł to zrobić? Tak jakbym ja był sędzią Boga. Wiecie? To jest smutne. I zobaczcie, ten anioł mówi, sprawiedliwe są twoje wyroki. Albo sprawiedliwy jesteś, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew. Zasłużyli na to. Zobaczcie, że Bóg nie zostawi, my musimy zrozumieć jedną rzecz, że Bóg nie zostawi bez sądu niewinnie przelanej krwi. Musimy to zrozumieć. Pamiętacie, te dusze przed ołtarzem mówiły, Panie, kiedy pomścisz naszą krew? One nie mówiły, kiedy pomścisz naszą śmierć. Chociaż zostali zabici, ich krew została przelana. Ale Bóg jest mścicielem krwi. To jest bardzo, bardzo ciekawe i to musimy też rozumieć. I zobaczcie, tutaj ten anioł mówi, zasłużyli na to. Zobaczcie zrozumienie tego anioła. Znowu, drugi raz. Jak aniołowie pojmują tę sprawę? A więc te istoty, które bardziej rozumieją Boga niż my. Niż ludzie. Ogólnie mówiąc, ludzie, tak? Zasłużyli na to. I dalej wiersz 7 mówi: i usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. Czasami, kiedy za długo leżymy na słońcu, odczuwamy jego moc, tak? Potem wieczorem nie idzie zasnąć, bo tak palą plecy. Ale w czasie ostatecznych plag ta siła słońca będzie kilkakrotnie razy większa. Ta siła słońca będzie taka, że nawet w ubraniach prawdopodobnie ludzi będzie palić. Taka będzie plaga. Ludzie będą, nie będą mogli wyjść na zewnątrz, kiedy będzie słońce. Jest powiedziane, że dana mu została moc palenia ludzi żarem. Palenia. Tu jest mowa nawet o tym, że ktoś wyjdzie na słońce i zostanie spalony. Nie opalony, tylko spalony. Wyobrażacie to sobie? Wychodzisz na słońce i tak w bajkach czasem pokazują. I spalony. Niesamowite. To jest nie do wyobrażenia w ogóle, co będzie się działo. I zobaczcie. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga. Zobaczcie, jak ludzie reagują. Zrozumienie ludzi i zrozumienie aniołów. Kiedy wody zamieniły się w krew, anioł mówi: sprawiedliwe są Twoje wyroki. Dobrze, tak musiało się stać. Ale kiedy inne plagi się dzieją, ludzie zaczynają bluźnić Bogu, dlatego że oni siebie samych stawiają w centrum. To ja jestem w centrum. Bóg jest dla mnie, nie ja dla Boga, tylko Bóg dla mnie. Który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, aby Mu oddać chwałę. Widzicie, co powinni byli zrobić w czasie plag? Oddać Mu chwałę. A oni bluźnili. I zawsze, bracia i siostry, każdy będzie bluźnił Bogu, kto się stawia siebie w centrum, kiedy przyjdą trudne czasy. Dobrze, tu skończymy. Nie chcę, żebyście nie spali w nocy, bo to będzie się jeszcze rozwijać, nasilać. Ale jedno jest pewne, kochani. Księga Objawienia bardzo wyraźnie pokazuje różnicę między tymi, którzy służą Bogu, jaka jest dla nich nadzieja, jaka jest dla nich przyszłość, a tych, którzy oddają pokłon bestii. Właśnie w tych ostatnich czasach, w tych ostatnich 7 latach. Ale bracia i siostry, Księga Objawienia również mówi o tym, że, albo inaczej, możemy ją zinterpretować tak, że to samo zrozumienie jest również i teraz. Jest różnica między tymi, którzy służą Bogu, a tymi, którzy Mu nie służą. Bóg uczyni różnicę, tak jak uczynił różnicę w Egipcie między Izraelem a Egipcjanami. Pamiętacie, że w ziemi Goszen te plagi były jakby oddalone, a tam, gdzie Egipcjanie mieszkali, tam rzeczy się działy. Bóg zawsze czyni różnicę między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. Pamiętacie, co Abraham modlił się wtedy, kiedy wstawiał się za Sodomę i mówił, czy sprawiedliwy sędzia ziemi miałby tak samo postąpić ze sprawiedliwym, co nie ze sprawiedliwym, żeby ich zniszczyć w Sodomie, tak, w taki sam sposób. A Bóg mówi, dał Abrahamowi do zrozumienia, nie, tak nie będzie. Jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, zostanie wyprowadzony z Sodomy. Noe był sprawiedliwy przed Bogiem, został uratowany od potopu. Bóg zawsze czyni różnicę między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. I tak było, tak będzie, tak jest i tak będzie. I to jest ta, bracia i siostry, nadzieja, że w Jezusie Chrystusie Bóg nas przyjął, uczynił sprawiedliwymi przed swoim obliczem. I kiedyś, kiedy staniemy przed Bogiem, to uczyni różnicę. Właśnie to, co Jezus dla nas uczynił. I Bóg nie osądzi nas tak jak innych, dlatego że Jezusa uczyniliśmy swoim ratunkiem. Halleluja. Chwała Bogu za to. Chcielibyśmy powstać, może bym poprosił Darię, żeby zagrała jeszcze jedną pieśń na zakończenie.